Wydawnictwo Znak Horyzont przedstawia A.J. van Loon. Na szafot. Krótka historia kary śmierci. Z niderlandzkiego przełożyła Małgorzata Dideren-Woźniak. Czyta Krzysztof Tubilewicz. Dostojewski napisał kiedyś, że gdyby człowiek bez względu na to, jak odważny, miał w ostatniej chwili przed egzekucją wybór między śmiercią a spędzeniem reszty życia na szczycie nagiej skały, gdzie byłoby tylko tyle miejsca, żeby usiąść, przyjąłby tę drugą ofertę z ulgą. Egzekucja ma w sobie coś z kafkowskiego horroru, który wykracza poza strach przed śmiercią, ból czy upokorzenie. Nie ma to nic wspólnego z okrucieństwem, za to wiele z makabryczną, zimnokrwistą etykietą ceremonii, pozwalającą oczekiwać, że osoba, której kark ma zostać skręcony, będzie współpracowała w sposób schludny i rozsądny, jakby chodziło o niewielki zabieg chirurgiczny. Symbolizuje to uroczyste uściśnięcie dłoni kata. To poczucie jest obecne w świadomości przestępcy, który w zawstydzonych spojrzeniach urzędników widzi już swoje odbicie jako martwego człowieka z siną twarzą i złamanymi kręgami szyjnymi. To, co dla niego oznacza definitywne, gwałtowne zakończenie życia, dla nich jest jedynie nieprzyjemnym obowiązkiem, po którym następuje westchnienie ulgi i skonsumowanie talerza jajek na boczku. Arthur Koestler, Hang by the Neck. Wstęp. W naszym domu rodzinnym stała prawdziwa ludzka czaszka. Mój dziadek ze strony matki musiał ją nabyć tuż po wojnie, potrzebował jej do studiów stomatologicznych. To były inne czasy. Po tym jak dziadek uzyskał dyplom, zdobył go po części właśnie dzięki studiowaniu tego makabrycznego przedmiotu, czaszka została w domu, gdzie się urodziłem i wychowałem. Znalazła w końcu swoje miejsce na biurku w małym pokoju do majsterkowania i nauki, który oddzielał sypialnię dziecięcą od sypialni rodziców. Nazywaliśmy go pokojem przechodnim. Za każdym razem, gdy w nocy, jak to lubią robić sześciolatki, chciałem pójść do pokoju rodziców, czekała na mnie w półmroku niczym przerażający dozorca. Lśniła w świetle księżyca i wpatrywała się w pustkę. Patrzyła na mnie. Drżąco stawałem w drzwiach naprzeciwko uśmiechniętej czaszki i opadałem na kolana, by przejść przez pokój na czworakach. Myślałem, że mnie wtedy nie zobaczy. Naprawdę, śmiertelnie się jej bałem. Co dziwne, jednocześnie czułem do niej pociąg. Fascynowała mnie. Jak to możliwe, że coś tak przerażającego może być nam jednocześnie tak bliskie? Prawdopodobnie właśnie wtedy narodziło się moje chorobliwe zainteresowanie śmiercią. Od tamtej pory intrygowało mnie przemijanie i namiętnie zgłębiałem stosunek ludzkości do śmierci w kontekście żałoby, religii, sztuki, kary i przestępczości. Później, podczas studiów nad starożytnością, specjalizowałem się w pogańskich religiach tego czasu i kształtowaniu się wczesnego chrześcijaństwa, czyli w obszarach, gdzie temat śmierci pojawia się często. Pracę magisterską poświęciłem podobnemu zagadnieniu, prawu karnemu w starożytnym Egipcie pod rządami kolejnych faraonów, Greków i Rzymian. Podczas tych badań, dzięki którym dowiedziałem się wiele o karze śmierci nie tylko w Egipcie, lecz także w innych starożytnych cywilizacjach, po raz pierwszy przyszła mi do głowy myśl, by poświęcić więcej uwagi tematowi egzekucji i być może napisać o tym książkę. W ciągu tysiącleci opracowano bowiem wyjątkowo okrutne metody pozbawiania nas życia. Co więcej, praktycznie od samego początku istnienia ludzkości wymyślano je z szokującą regularnością. Coraz to nowe, przerażające sposoby uśmiercania. Pierwsze teksty prawne sporządzono około 4000 lat temu w Mezopotamii. Ostateczny wymiar kary od razu zajął w nich centralne miejsce. Prawa Urnammy, spisane na glinianej tabliczce pochodzącej z XXI wieku przed naszą erą, zawierają najstarsze zachowane prawo na świecie. Zostały wydane przez króla Urnammę z sumeryjskiego miasta państwa Uruk. Rozpoczynają się dwoma następującymi zasadami. 1. Jeśli ktoś zamorduje kogoś, ten człowiek ma być zabity. 2. Jeśli ktoś postępuje jak zbójca, on, to jest pokrzywdzony, go zabije. Nie ma tu jeszcze wzmianki o sposobie wykonywania kary, ale miało się to szybko zmienić. Kara śmierci stała się nieodłącznym elementem rzeczywistości. Egzekucje odbywały się w każdym miejscu i czasie, a ich szczegóły często uznawano za warte odnotowania. Rzecz jasna, istnieje między nimi mnóstwo podobieństw, ale rzuca się w oczy również fakt, że kara śmierci w różnych regionach na świecie i w ciągu długich wieków historii rzadko wyglądała dokładnie w ten sam sposób. Wiele cywilizacji, słowo, które w tym kontekście można by wziąć w cudzysłów, stworzyło jej własne, makabryczne warianty. Z ogromnej i zróżnicowanej kolekcji okrutnych, bestialskich i czasami wręcz dziwacznych technik egzekucji wybrałem do kolejnych 13 rozdziałów po kilka przykładów. Krwawe detale zostaną dokładnie przedstawione w formie opowieści, opisów i cytatów. Niemniej poszedłem o krok dalej i za każdym razem zagłębiłem się też w kontekst historyczny i społeczny. Z jakiego powodu w niektórych kulturach stosowano określone formy egzekucji? Czy wybrana metoda, oprócz oczywistego celu, czyli zabicia danej osoby, miała jeszcze inne, głębsze znaczenie? A jeśli chodzi o indywidualne przypadki, jakie wydarzenia poprzedzały wykonanie wyroku? Historie związane z egzekucjami są często równie interesujące jak same egzekucje, jeśli nie bardziej. Poza tym w obszernych omówieniach różnorodnych metod egzekucji próbuję znaleźć odpowiedź na podstawowe pytanie, czy można wyjaśnić krwiożerczą potrzebę innowacji, która wydaje się napędzać człowieka do poszukiwania coraz to nowych sposobów zabijania. Czy pierwsza skuteczna metoda, wymyślona w odległej prehistorycznej przeszłości, nie mogła po prostu pozostać jedyną stosowaną metodą? Podczas badania tego złożonego zagadnienia chętnie uwzględniłbym każdy możliwy sposób wykonywania kary śmierci, lecz jest to praktycznie niemożliwe. Kara śmierci była zjawiskiem tak powszechnym w dziejach, że tematu nie da się wyczerpać w ramach jednej książki. Nie należy więc oczekiwać ode mnie encyklopedii zawierającej wszystkie formy egzekucji, które kiedykolwiek istniały i nadal istnieją. 13 poniższych rozdziałów tworzy coś w rodzaju antologii około 40 wieków historii kary śmierci. Skupiam się nie tylko na prezentowaniu metod karania i ich pochodzenia, lecz przede wszystkim na wspomnianym już szerszym kontekście historycznym, w którym należy rozpatrywać te techniki. Książkę można zatem traktować nie jako próbę rekonstrukcji historii kary śmierci, ale jako opis historii świata pokazanej przez pryzmat historii kary śmierci. Metody egzekucji, główny temat każdego rozdziału, stanowią punkt wyjścia do przybliżenia danego okresu historii lub cywilizacji, w której stosowano określoną karę śmierci. Czasem w ten sposób zwracam też uwagę na wydarzenia historyczne, wiążące się w jakiś sposób z tymi metodami. Ze względu na decyzję, by przedstawić tę książkę jako historię świata, starałem się nakreślić różnorodny obraz, obejmujący wszystkie kontynenty. Mimo to treść jest nieco eurocentryczna, co wynika z faktu, że jako Holender i historyk starożytnej Europy najlepiej znam historię źródła i języki kontynentu europejskiego. Ostatnią kwestią merytoryczną, którą chciałbym tutaj poruszyć, jest pytanie, kiedy egzekucja może zostać uznana za karę śmierci, a kiedy nie. Przy pisaniu tej książki postanowiłem ograniczyć się do luźnej definicji, zgodnie z którą kara śmierci to egzekucja wykonywana w ramach systemu prawnego przez państwo lub inną uznaną władzę. Chciałem wykluczyć egzekucje pozaprawne w kontekście wojny, ludobójstwa, terroryzmu i przestępczości. W praktyce rozróżnienie to nie zawsze jest oczywiste, zwłaszcza w przypadku wydarzeń z odległej przeszłości. Poza tym takie ścisłe rozgraniczenie nie zawsze ma sens. Celem niniejszej książki nie jest przedstawienie moralno-filozoficznej refleksji na temat etycznej zasadności kary śmierci w XXI wieku. Czuję się jednak zobowiązany do wyrażania opinii na ten temat, choćby po to, by moje opisy nie zostały odebrane jako pochwała tego procederu. Jestem głęboko przekonany, że kara śmierci jest rozwiązaniem absolutnie nie mającym racji bytu. Jeśli istnieje choćby 0,001% prawdopodobieństwa, że skazany i stracony zostanie zupełnie niewinny człowiek. Dopóki orzekanie o czyjejś winie zależy od innych ludzi, nie można wykluczyć, że sędziowie popełnią błąd. Jednocześnie rozumiem pragnienie zemsty tych, którzy w brutalny sposób stracili ukochaną osobę i zgadzam się z poglądem, że w pewnych skrajnych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z odrażającą zbrodnią, trudno jest bronić niezbywalnego prawa człowieka do życia. Ostatecznie zaliczam się więc do zdecydowanych przeciwników kary śmierci, co nie powstrzymuje mnie jednak od śledzenia z chorobliwą ciekawością szczegółów dotyczących tego zjawiska. Mam nadzieję, że nie jestem w tym osamotniony, więc z przyjemnością dzielę się tymi intrygującymi opowieściami o makabrycznych egzekucjach na przestrzeni wieków, którym towarzyszy odpowiednie tło historyczne. Poniższe rozdziały nie składają się na spójną całość. Poza wątkiem kary śmierci niewiele je łączy. Postanowiłem wprowadzić podział bazujący na czterech żywiołach – wodzie, ogniu, ziemi i powietrzu. Zauważyłem bowiem, że każda metoda opisana w tej książce może być powiązana z jednym z nich. Nie należy przypisywać temu podziałowi zbyt dużego znaczenia. Jego celem jest jedynie nadanie pewnej struktury zbiorowi tekstów, który w przeciwnym razie byłby bardzo luźną kompilacją. Nie stosuje rozbudowanego aparatu naukowego. Przypisy w większości mają charakter wyjaśniający. W kilku przypadkach, w których opieram się na bardzo konkretnych informacjach, zazwyczaj danych statystycznych, podałem ich źródło właśnie w przypisie. Tłumaczenia zaczerpnięte od innych również zostały odnotowane w przypisach. Jeśli w tłumaczeniu cytatu nie podano źródła, oznacza to, że jest ono mojego autorstwa. Bibliografia nie jest pełną listą wszystkich książek i artykułów, z których korzystałem w trakcie badań. Tytuły w wykazie należy traktować jako punkt wyjścia do samodzielnego pogłębienia wiedzy na dany temat. Na koniec chciałbym podziękować kilku osobom, które odegrały znaczącą rolę w powstaniu tej publikacji. Przede wszystkim Willemowi Bisselingowi, mojemu dobremu przyjacielowi, a obecnie także agentowi literackiemu. Bez niego ta książka nie tylko nigdy by się nie ukazała, ale najprawdopodobniej nawet nie wpadłbym na pomysł, by zacząć ją pisać. Jestem niezmiernie wdzięczny za jego niezachwianą wiarę w ten projekt, niepohamowany entuzjazm i zachęty w dobrych i złych chwilach. Dziękuję również Nilsowi Cornelisenowi i Jani Willems z wydawnictwa Omnibook za to, że dostrzegli potencjał we wtedy jeszcze nieukończonym rękopisie i dali mi szansę opublikowania tej pracy. Jani dziękuję w szczególności za kreatywne pomysły i trafne uwagi. Znacznie poprawiły jakość tej książki. Chciałbym podziękować moim rodzicom, którzy oprócz tego, że przez ponad 4 dekady obdarzali mnie miłością i wykazywali się cierpliwością, okazali mi wsparcie podczas pisania, każde z nich na swój sposób. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim niewymienionym tutaj z nazwiska, każdemu, kto w jakikolwiek sposób mi pomógł, nawet jeśli były to tylko słowa otuchy. Teraz, gdy wszystkie sprawy właściwe wstępom zostały już omówione, możemy zacząć od początku. Woda. Na początku był mord. Kara śmierci w starożytnej Mezopotamii. Między wodami Eufratu i Tygrysu, dwóch rzek otaczających żyzne ziemię, na których wiele tysięcy lat temu wykiełkowała najwcześniejsza ludzka cywilizacja, postawimy pierwsze ostrożne kroki naszej długiej i ponurej podróży przez 40 wieków przemocy związanej z karą śmierci. W tej krainie Międzyrzecza, znanej od starożytności jako Mezopotamia, zaczęto po raz pierwszy w historii ludzkości wcielać w życie różne rewolucyjne pomysły, które stały się podstawą nieprzerwanego sukcesu Homo sapiens w kolejnych tysiącleciach. Nasi odlegli przodkowie coraz częściej szukali schronienia w społecznościach większych niż garstka łowców-zbieraczy. Gromadzono pierwsze plony z własnoręcznie zasianych roślin. Pojawiło się też zrozumienie, że ze zwierzętami zamieszkującymi okoliczne tereny można nawiązać długotrwałą, choć stosunkowo jednostronną współpracę. Około początku 3000 lecia przed naszą erą z istniejącego już wtedy od wieków piktograficznego systemu księgowego powstało pismo klinowe, najstarsze pismo na świecie. Otworzyło to nieznaną dotąd możliwość komunikowania się poza granicami konkretnego czasu i miejsca. Wszystko, co zostało zapisane trzciną na glinianej tabliczce, można było zachować dla potomności. Prawdziwa rewolucja, która odbija się echem do dziś. Częścią tej fali innowacji było również stopniowe wprowadzanie ograniczeń związanych z przestępczością, prawem i karami. Spory rozwiązywane wcześniej ku powszechnemu zadowoleniu w atmosferze całkowitej anarchii powodowanej przez narastający gniew ludu, z czasem zaczęto rozstrzygać na podstawie ustalonych praw i zasad. Znany nam monopol państwa na stosowanie przemocy ma więc swoje źródło właśnie w starożytnej Mezopotamii. Zmiana ta nie przebiegała jednak bezkonfliktowo. Głęboko zakorzenioną potrzebę brania spraw w swoje ręce, zwłaszcza gdy chodziło o zemstę za działania naruszające integralność społeczności, można nazwać pierwotnym instynktem ludzkim. Bezlitosne linczowanie nie jest przecież obce nawet szympansom, naszym dalekim kuzynom. Kraj dwóch rzek był również krajem dwóch języków i dwóch ściśle powiązanych ze sobą cywilizacji, sumeryjskiej i akadyjskiej. Starsza jest sumeryjska. Jej korzenie sięgają prawdopodobnie już 6000 lecia przed naszą erą, gdy na wybrzeżu obecnej Zatoki Perskiej, u ujścia Eufratu, protoplaści Sumerów zaczęli uprawiać ziemię i prowadzić handel z okolicznymi plemionami. Z tych skromnych początków wyłonił się zbiór miast państw, które prosperowały przez ponad 2000 lat, a ich terytoria obejmowały cały obszar między Eufratem a Tygrysem, od wybrzeża do miejsca położonego nieco na południe od obecnego Bagdadu. Na północnym krańcu tego obszaru leżało miasto-państwo Akkad. Jego wczesna historia pozostaje niemal całkowicie nieznana, ale wiadomo, że w ciągu trzeciego tysiąclecia doszło tam do ścisłego współistnienia języków i kultur, Sumerów i Akadejczyków. Potęga Akkadu rosła przez wieki. W 24 stuleciu przed naszą erą miasto pod wodzą Sargona Wielkiego podjęło walkę z południowymi sąsiadami, wskutek której niemal definitywnie położyli kres istnieniu jednej z pierwszych cywilizacji ludzkich. Akadejczycy wkrótce skierowali uwagę na północ i rozszerzyli swoje państwo aż do granic dzisiejszej Turcji. W porównaniu z sumeryjskimi poprzednikami Imperium Akadyjskie nie przetrwało długo, ponieważ zaledwie 180 lat później barbarzyńcy ze wschodnich gór Zagros zniszczyli jego stolicę. Na północy rozkwitła następnie cywilizacja asyryjska, a na południu nastąpił dość krótkotrwały renesans kultury sumeryjskiej pod rządami trzeciej dynastii z Ur. Na początku drugiego tysiąclecia przed naszą erą cywilizacja sumeryjska ostatecznie upadła. Spowodował to najazd ludu z zachodu, zwanego Amorytami, który osiadł w mało znaczącym niegdyś miasteczku o nazwie Babilon. Jeden z członków tego dawnego semickiego ludu koczowniczego wyniósł nową stolicę na niespotykany dotąd poziom. Był to Hammurabi, szósty król z dynastii babilońskiej. To w Babilonie w pierwszych wiekach drugiego tysiąclecia toczyła się mezopotamska dyskusja na temat kary śmierci, gdyż to w tym okresie pojawiły się najwcześniejsze zasady systemu prawnego, który przetrwał do nowożytności. Był to czas budowania nowych struktur politycznych i zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych, w którym prawo karne i cywilne, nie było wtedy jeszcze takiego rozróżnienia, stawało się coraz ważniejszym instrumentem zapewniania ładu w starożytnych cywilizacjach. Przez większość okresu przedśredniowiecznego nie istniało wyraźne rozróżnienie między prawem cywilnym a karnym. Procesy zarówno za proste naruszenia umów, jak i za poważne przestępstwa, takie jak napaść czy morderstwo, toczyły się zazwyczaj wyłącznie między obywatelami. Dopiero na krótko przed początkiem ery nowożytnej, w wyniku rozwijania prawa rzymskiego, powszechną praktyką stało się rozdzielanie prawa prywatnego od publicznego, a przestępstwa stopniowo uznawano za kwestię publiczną. To właśnie dzięki ponownemu odkryciu prawa rzymskiego pod koniec XI wieku rozróżnienie to przetrwało we współczesnych systemach prawnych. W ciągu trzeciego tysiąclecia przed naszą erą władcy Mezopotamii zaczęli przywłaszczać sobie prawo wymierzania sprawiedliwości i używania przemocy. Ci lugale, dosłownie wielcy ludzie, odgrywali rolę patronów sumeryjskich miastów państw i twierdzili, że są bezpośrednimi przedstawicielami bogów, dlatego że to właśnie istotom boskim przypisywano ostateczną władzę w zakresie prawa. Król był nie tylko najwyższym sędzią, lecz także ustanawiał prawo dla poddanych. Lugal po objęciu tronu często wydawał edykt, w którym regulował wszelkiego rodzaju kwestie prawne. Dwa znane przykłady takich praw to kodeks Ur-Nammy, najstarszy zachowany tekst prawny na świecie, powstały w XXI wieku przed naszą erą, oraz kodeks Hammurabiego, stworzony 3 wieki później. Oba zapisano pismem klinowym. Edykty te, które ściśle rzecz biorąc nie były kompleksowymi zbiorami prawa, ale raczej teoretycznymi traktatami prawniczymi i adaptacjami panujących norm prawa zwyczajowego, poruszały bardzo szeroki zakres tematów, od rabunków i morderstw po zagadnienia spadkowe czy nielegalne zalewanie pól sąsiadów. Wiele spraw można było załatwić dość prosto. Wystarczyło zapłacić w srebrze lub w zbożu. W wybranych przypadkach stosowano jednak surowsze sankcje. Kara śmierci od samego początku należała do arsenału możliwych zadośćuczynień za wyrządzoną krzywdę. Król sumeryjski Ur-Nammah ogłosił w edykcie obejmującym 32 przestępstwa, że mordercy, rabusie, cudzołożnice i ci, którzy pozbawiali dziewictwa czyjąś narzeczoną, powinni zapłacić za to życiem. Natomiast odcięcie komuś stopy było traktowane z większą łagodnością. Można było wykupić się od kary przez zapłacenie 10 szekli, co było dość znaczną kwotą, jeśli weźmie się pod uwagę, że robotnik zarabiał średnio zaledwie szekla miesięcznie. Choćby ze względów budżetowych tego rodzaju spontaniczne amputacje lepiej było więc zachować na specjalne okazje. W każdym razie wybór wykroczeń karanych śmiercią w tamtym okresie wydaje się ograniczony. Sposobu wykonywania tej kary nie określono. Kilka wieków później, za czasów Babilończyków, sytuacja uległa znacznej zmianie. Kodeks Hammurabiego, odkryty w stolicy Elamu, Susie, a obecnie znajdujący się w Luwrze, zawiera zestaw 282 przepisów wyrytych na steli z błyszczącego czarnego diorytu. Co najmniej 35 z tych paragrafów dotyczy przypadków, w których osoba oskarżona o złamanie prawa miała zostać skazana na śmierć, a sądząc po ich treści, wyrok można było wykonać na wiele sposobów. Kodeks stanowi ponadto najwcześniejszy znany przykład lex talionis, czyli prawa zemsty, które nakazuje odpłacić tym samym za spowodowanie obrażeń ciała innej osoby. Oko za oko, ząb za ząb. W późniejszych czasach owa zasada stała się synonimem starotestamentowego okrucieństwa i stosowania bezlitosnych kar cielesnych. Pierwotnie ta nowo ustanowiona norma służyła jednak zupełnie odwrotnemu celowi. Miała zapobiegać nadużywaniu zemsty. Jeśli ktoś wyłupił komuś oko, nie należało od razu ścinać sprawcy głowy. Znana i opisowa nazwa tej zasady nie wzięła się znikąd. W paragrafach 196 i 200 król Hammurabi nakazuje bowiem, co następuje. Paragraf 196. Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu. Paragraf 200. Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ząb wybiją mu. W przypadku przestępstw zagrożonych karą śmierci, prawo Hammurabiego nie zawsze określa metodę egzekucji. Niemniej jednak wydaje się, że istnieje tu pewna spójność tematyczna, a równowaga między oczami i zębami była zawsze starannie ustalana. Prawo stanowi na przykład. Paragraf 21. Jeśli obywatel w ścianie domu wyłom uczynił, przed wyłomem tym zabije się go i powiesi go. Paragraf 25. Jeśli w domu obywatela pożar wybuchł, a inny obywatel, który go ugasić przyszedł, na dobytek pana domu podniósł swój wzrok i dobytek pana domu wziął, człowiek ów w ogień ten zostanie wrzucony. Dalej znajduje się seria paragrafów poświęconych przemocy wobec kobiet w ciąży, z których wynika nie tylko, że niczego nie podejrzewające córki mogły się nagle spotkać z bardzo nieprzyjemnymi niespodziankami, lecz także, że sprawiedliwość klasowa i nierówność kobiet są tak stare jak sama ludzkość. Paragraf 209. Jeśli obywatel córkę obywatela uderzył i sprawił, że płód swój poroniła, 10 szekli srebra za płód jej zapłaci. Paragraf 210. Jeśli kobieta ta zmarła, córkę jego zabiją. Paragraf 211. Jeśli sprawił, że córka Muśkena w wyniku uderzenia płód swój poroniła, 5 szekli srebra zapłaci. Muśken, w starożytnym Babilonie przedstawiciel klasy Muśkenum, czyli pośredniej między obywatelami pełnoprawnymi a niewolnikami. Muśken miał status osoby wolnej, ale nie przysługiwała mu pełnia praw. Paragraf 212. I jeśli kobieta ta zmarła, pół miny srebra zapłaci. Paragraf 213. Jeśli niewolnica obywatela uderzył i sprawił, że płód swój poroniła, 2 szekle srebra zapłaci. Paragraf 214. Jeżeli niewolnica ta zmarła, 1/3 miny srebra zapłaci. W systemie walutowym Mezopotamii funkcjonowały 3 nominały – talenty, miny i szekle, z których każdy miał stałą wartość w srebrze. Talent był wart około 30 kg srebra i dzielił się na 60 min o wadze około 500 gramów, z których każda zawierała 60 szekli. Za morderstwo kobiet nieurodzonych w stanie wolnym trzeba było więc zapłacić mniej więcej od 2 do 3 średnich rocznych pensji. Fakt, że była to z pewnością cena wyższa niż cena odciętej stopy, jest marnym pocieszeniem. Pozostańmy przy kwestii kobiety mają gorzej. Życie barmanki też nie zawsze było usłane różami. Jak się zdaje, babilońska gastronomia była ściśle regulowana. Paragraf 108. Jeśli obrzystka jako zapłatę za piwo zboża nie przyjęła, lecz według odważnika zbyt dużego srebro przyjęła, bądź równowartość piwa względem wartości zboża obniżyła i obrzystce tej udowodni się to, do wody wrzuci się ją. Paragraf 109. Jeśli oberżystka, w domu której przestępcy zebrali się, przestępców tych nie pojmała oraz do pałacu nie doprowadziła, oberżystka ta zostanie zabita. Paragraf 110. Jeśli kapłanka Naditum lub arcykapłanka Entum, która w klasztorze nie mieszka, oberżę otworzyła bądź po piwo do oberży weszła, obywatelka ta zostanie spalona. Siostry Boga, zwane w języku akadyjskim Naditum, były świętymi dziewicami, które stanowiły specjalną klasę, cieszącą się dużym szacunkiem w starożytnym społeczeństwie mezopotamskim. Żyły we wspólnotach klasztornych i pełniły ważną funkcję ekonomiczną dla pobliskich świątyń. W wielu metodach egzekucji opisanych w kodeksie Hammurabiego szczególne miejsce zajmuje woda, przy czym jej rola nie ograniczała się wyłącznie do fazy wykonywania kary. Woda z Eufratu i Tygrysu stanowiła siłę napędową starożytnych cywilizacji Mezopotamii. Dzięki złożonemu systemowi tam i kanałów docierała daleko w głąb lądu, by nawadniać pola uprawne i gasić pragnienie. Nie dziwi więc, że z uwagi na tę istotną funkcję rzekom, a zwłaszcza Eufratowi, przypisywano boskie cechy. Jak wspomniałem wcześniej, bogów uważano za najwyższych sędziów i to oni czuwali nad sprawiedliwym wykonywaniem prawa. Poza instrumentami opartymi na ludzkim doświadczeniu, postrzeganiu świata i rozumie, takimi jak zeznania i dowody fizyczne, regularnie odwoływano się do sił nadprzyrodzonych. Mogło to mieć formę składania przysięgi, wróżenia lub innych czynności magicznych, a także próby rzeki. Boskiego wyroku, w którym zarówno rozstrzygnięcie sprawy, jak i życie oskarżonego były całkowicie zależne od świętej wody. Kodeks wprowadzał wyraźne rozróżnienie. Gdy mowa jest o wrzuceniu do wody, możemy założyć, że chodzi o egzekucję. Ofiarę mocno wiązano, by wyniku nie pozostawić przypadkowi. Wspomina się również o udaniu się nad rzekę lub wskoczeniu do rzeki. W takich przypadkach pełniła ona funkcję nie tylko kata, ale też sędziego. Jeśli podejrzany nie został złapany na gorącym uczynku, a środki ludzkie okazały się niewystarczające do wydania sprawiedliwego wyroku, uciekano się do osądu rzeki, Id, boskiej personifikacji Eufratu. Paragraf drugi. Jeśli obywatel czarę obywatelowi zarzucił i nie udowodnił mu tego, ten, któremu czary zarzucono, do rzeki wejdzie. W rzece się zanurzy, jeśli rzeka dosięgnie go, oskarżyciel domostwo jego zabierze. Jeżeli człowieka tego rzeka oczyści i zostanie zdrowy, ten, który czary mu zarzucił, zostanie zabity. Ten zaś, którego rzeka oczyściła, domostwo oskarżyciela swego zabierze. Jest to niezwykły mechanizm prawny i religijny, który natychmiast przywodzi na myśl polowania na czarownice, które wiele wieków później pochłonęły życie rzeszy niewinnych kobiet w innych częściach świata. Istotna różnica polega na tym, że mezopotamska wersja próby wody wprawnemu pływakowi dawała przynajmniej pewną szansę na pomyślny wynik. Tej iskierki nadziei nie miały niestety biedne kobiety niesłusznie oskarżone o latanie na miotłach i tańczenie nago wokół ognisk podczas przywoływania diabła. Warto dodać, że czary w starożytnej Mezopotamii, w przeciwieństwie do wielu innych przestępstw podlegających sankcjom, nie były uważane za niepożądane lub za czyn podlegający karze. W tamtych czasach, na długo przed pojawieniem się dogmatycznych, monoteistycznych religii, należało spróbować zmusić bogów do działania za pomocą różnych rytuałów. Powyższy paragraf kodeksu dotyczy zatem niewłaściwego użycia magii, takiego jak czarowanie cudzych upraw. Próba rzeki była powszechnie stosowaną praktyką przez cały okres trwania cywilizacji babilońskiej i asyryjskiej, a nawet przetrwała w pewnej formie znacznie dłużej, jak pokazują przypadki ofiar śmiertelnych prześladowań czarownic. Była stałym elementem procesu sądowego na starożytnym Bliskim Wschodzie, jednak z biegiem czasu stała się łagodniejsza. W końcu została z niej jedynie formalna ceremonia, podczas której podejrzaną osobę po prostu sadzano na krześle w rzece i nie wyrządzano jej żadnej krzywdy. Kończyło się tylko na całkowitym przemoczeniu. Z relacji z procesu sądowego dotyczącego zniknięcia osła w królestwie Hurytów, ludu, który na początku trzeciego tysiąclecia przybył prawdopodobnie z Kaukazu do górnej Mezopotamii, Syrii, Anatolii i Kananu, wynika, że próba rzeki polegała na tym, iż obie strony wskakiwały do wody, a ten, kto pierwszy zanurzył się całkowicie, przegrywał. Tak czy inaczej osła to nie zwróciło. Woda jako pierwsza sięgnęła ponad głowę pozwanego w tej sprawie Tesuja, którego skazano na zapłatę równowartości całego osła stratnemu Sartesupowi w ramach pełnego odszkodowania za utratę zwierzęcia jucznego. Próba rzeki była przez długi czas stałym elementem mezopotamskiego wymiaru sprawiedliwości, ale opisaniu jej przebiegu nigdy nie poświęcono więcej niż kilka słów. Kiedy mówiono o udaniu się nad rzekę, wszyscy najwyraźniej dokładnie wiedzieli, co to oznacza. Poddanie się próbie było obowiązkowe. Jej wynik mógł być śmiertelny, ale poza tym niewiele wiemy o tym zwyczaju. Jeśli chodzi o czas, w którym stosowano ją jako zarówno formę rozstrzygania spraw, jak i wykonywania wyroków, mamy tylko jedno źródło, które uchyla rąbkę tajemnicy. Z listu napisanego około 1765 roku przed naszą erą przez Jatara Ami z Karkemisz, miasta warownego położonego na zachodnim brzegu Eufratu w dzisiejszej Turcji, do jego amoryckiego pana feudalnego Zimri Lima z Mari, wynika, że próba rzeki nie mogła być stosowana wszędzie. Przypuszczalnie panowało przekonanie, że Id, boski Eufrat, był obecny fizycznie tylko w kilku wybranych miejscach i jedynie tam można było uzyskać wyrok Boga. Prawdopodobnie dlatego dwóch podejrzanych o spisek przeciwko miejscowości Irrit, położonej w pobliżu Karkemisz, wyprawiono pod eskortą w długą podróż na wschód obecnej Syrii, by tam wykonali potencjalnie śmiertelny skok. Powiedz Zimri Limowi, tak mówi Jatar Ami, twój syn. Jeśli chodzi o dwóch wspomnianych wcześniej mężczyzn, których wysłałem wraz z Napsuna Addu, ci mężczyźni zostali wymienieni w raporcie dotyczącym miasta Irrit, w którym napisano: rozmawiali z Mebisą, niewolnikiem Bunumy Addu, więc wiedzą o sprawie. Wysłałem ich teraz do Id, ale ich oskarżyciel jest więziony tutaj. Niech jeden z twoich zaufanych niewolników w towarzystwie Napsuna Addu zabierze tych mężczyzn do Id. Jeśli ci ludzie się uratują, spalę ich oskarżyciela w ogniu. Jeśli umrą, oddam ich majątek i rodzinę oskarżycielowi. Niech mój ojciec doniesie mi o tej sprawie. List nie tylko zawiera informacje o przyczynie poddania podejrzanych próbie wody. Chodzi o sprawę, w której zarzut opiera się wyłącznie na pogłoskach, lecz także opisuje los, jaki czeka oskarżyciela w przypadku, gdy obaj mężczyźni bezpiecznie dotrą do brzegu. Niestety mamy tu do czynienia z bardzo skrótowym opisem, co wydaje się symptomatyczne dla całego tego okresu. Pomimo stosunkowo dużej dostępności źródeł prawnych, w których wspomina się o różnych rodzajach kary śmierci, oprócz utopienia i spalenia żywcem, kodeks Hammurabiego mówi też o wbiciu na pal dwojga kochanków, gdy kobieta na polecenie ukochanego zabija małżonków obojga, niewiele jest tekstów, które rzucają światło na konkretne szczegóły egzekucji. Opisy próby wody nie są tu wyjątkiem zarówno ze względu na fakt, że skrybowie z Mezopotamii nie podają nam żadnych detali, jak i dlatego, że nie były to egzekucje w dosłownym tego słowa znaczeniu. Wykonanie kary śmierci, nawet jeśli określono metodę, nie zostało nigdzie dokładnie przedstawione. To dość niefortunne dla osób zainteresowanych tym tematem, jednak nie jest niczym dziwnym. W owych czasach tradycja pisarska pozostawała w powijakach. Minie jeszcze mniej więcej 1200 lat, zanim urodzi się Herodot, zwyczajowo uważany za ojca historiografii. Poza tym w tamtej epoce nie istniał znacznie nowocześniejszy koncept, jakim jest dziennikarstwo. Materiały zapisane pismem klinowym, które przetrwały ostatnie 5000 lat, obejmują oprócz edyktów prawnych przede wszystkim liczne protokoły sądowe i umowy, a także listy na wiele różnych tematów. Mamy też obszerne przekazy mitologiczne, teksty, w których bogowie mezopotamskiego panteonu pojawiają się ze wszystkimi niebiańskimi i ziemskimi troskami. Co ciekawe, właśnie tutaj możemy znaleźć cząstkową odpowiedź na pytanie, jak w tamtych czasach przebiegały egzekucje. Mitologia stanowiła fundament religijny i światopoglądowy, na którym opierała się każda starożytna cywilizacja. Kosmogonie i teogonie wyjaśniały, jak w zamierzchłych czasach powstał wszechświat, a wraz z nim zjawiska nadprzyrodzone. Ponadto przybliżały prehistorię ludzkości i opowiadały, jak boskie istoty stały się panami niebios, ziemi i zaświatów. Poza tym bogactwo innych mitów i legend dostarczało pobożnym obywatelom obszernych informacji o życiu bogów oraz o ich wzajemnych relacjach. W każdej chwili można było sięgnąć po te epickie opowieści, by znaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące życia w starożytnej Mezopotamii. Jak należy odnosić się do boskich bohaterów i władców? Jaki był najlepszy sposób na zdobycie ich łask? Jak powinno się odprawiać określone rytuały? Pomimo przeważnie fikcyjnego charakteru, mity mają pewne znaczenie historyczne, są bowiem częścią wielowiekowej tradycji ustnej, w której opowieści były przekazywane z pokolenia na pokolenie i rozprzestrzeniały się po starożytnym świecie wzdłuż prehistorycznych szlaków handlowych. Stanowią zatem niezwykłą mieszankę historii i ludzkiej wyobraźni. Można założyć, że dają dość wiarygodny obraz panujących zwyczajów ludowych i warunków społecznych we wczesnych cywilizacjach. Mogą również zdradzić coś na temat sposobu, w jaki rozliczano niepożądane zachowania najcięższej wagi. W bogatym zbiorze mitów mezopotamskich znajduje się tylko jeden tekst poświęcony tej konkretnej tematyce, a mianowicie mit o winnej niewolnicy. W tej opowieści Inanna, Isztar, jedna z najważniejszych bogiń panteonu sumeryjsko-akadyjskiego, królowa nieba, córka boga księżyca, siostra boga słońca, patronka miłości i wojny, dowiaduje się od posłańca o nieczystych czynach dziewczyny o imieniu Amma-Namtagga, co dosłownie oznacza matka grzechu. Inanna udaje się ze swoją świtą do miasta Uruk, by wyładować gniew na dziewczynie. Dziewica Amma-Namtagga dopuściła się zakazanego. Amma-Namtagga zna gorzki los. Zna gorzki los, jej oczy zachodzą łzami. To ona zasiadła na czystym tronie, to ona leżała w czystym łóżku. Ona też doświadczyła męskiego penisa, a nawet nauczyła się całować. Chodźcie, chodźmy. Chodźmy, chodźmy do miasta wartego zobaczenia chodźmy. Chodźmy do Kullab, chodźmy do murów Uruk, chodźmy do murów Hallab, chodźmy do Harsag-Kalama, chodźmy do Etur-Kalamma, do miasta, chodźmy do murów Babilonu. Słysząc słowa wypowiedziane przez władczynię nieba, młoda kobieta Amma-Namtagga rzuciła się na ziemię. Bogini spojrzała na nią śmiercionośnym wzrokiem. Wydała okrzyk, okrzyk karcący jej grzech i chwyciła ją za włosy. Młoda kobieta Amma-Namtagga została rzucona u stóp murów miasta. Niech pasterz zabije ją pasterskim kijem. Niech psalmista zabije ją instrumentem manzu. Niech garncarz zabije ją swym dzbanem. Niech kapłan Kurgarra zabije ją mieczem i maczugą. Jeśli wierzyć temu mitologicznemu tekstowi, przeciętna egzekucja w starożytnej Mezopotamii mogła odbywać się we wspomnianej wcześniej atmosferze całkowitego chaosu, ludowego szaleństwa. Być może więc powinniśmy wyobrazić sobie tego rodzaju sceny we wszystkich przypadkach, w których konsekwencje zbrodni zagrożonej karą śmierci nie są wyraźnie określone. Nie wydaje się to zbyt zaskakujące. W tamtym czasie niewątpliwie nastąpił postęp w zakresie procedur, niemniej prawo we wszystkich aspektach nadal znajdowało się w najwcześniejszej fazie rozwoju. Władcy, którzy teoretycznie byli odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości, w rzeczywistości często delegowali władzę sądową lokalnym organom, tworzonym przez Rady Ludowe. Nie mogło być inaczej, ponieważ Babilon liczył w szczytowym okresie rozwoju ponad 200 tysięcy mieszkańców, a całe królestwo prawdopodobnie ponad milion. Lugal, bez względu na to, jak był potężny, nie mógł samodzielnie sprostać takiemu wyzwaniu. Poza tym, z powodu braku skodyfikowanego prawa, różne edykty królewskie nie stanowiły tu wyjątku. Dominowało przede wszystkim wielowiekowe prawo zwyczajowe. Innymi słowy, to społeczność decydowała, co należy uznawać za zachowanie przekraczające granice i jak na nie reagować. Można zatem przypuszczać, że metody egzekucji były w tym okresie dość prymitywne. Być może były to tylko barbarzyńskie lincze, dokonywane przez miejscową ludność. Oczywiście słuszne okaże się teraz pytanie, czy kara śmierci kiedykolwiek przestała być prymitywna i barbarzyńska, ale na razie pozostawimy tę kwestię na boku. Tak czy owak, gdy przeniesiemy się w czasie o ponad 1000 lat w przyszłość, zobaczymy, że egzekucje w Mezopotamii nie stały się mniej okrutne. Wrak łodzi na pustyni. Perska kara łodzi. Wczesną wiosną 402 roku przed naszą erą, prawdopodobnie tuż za murami Babilonu, wówczas jednego z wielu miast rozległego Imperium Perskiego, mężczyzna o imieniu Mitrydates leżał między dwiema łodziami wiosłowymi. Umierał w palącym słońcu, a twarz pokrywała mu maska pełzających owadów. Jak ten młody żołnierz znalazł się w tak trudnej sytuacji? By uzyskać odpowiedź na to pytanie, musimy nieco cofnąć się w czasie i lepiej poznać historię Persji. Persowie w bardzo krótkim okresie zbudowali potężne królestwo. Pod wodzą Cyrusa II, który, tak jak wielu legendarnych bohaterów starożytności, otrzymał przydomek Wielki, oraz jego następcy Kambyzesa II, na dymiących zgliszczach dawnych państw Bliskiego Wschodu powstało imperium, które w historii nie miało sobie równych. W chwili śmierci Kambyzesa II w 522 roku przed naszą erą perskie terytorium rozciągało się od Doliny Indusu do Morza Egejskiego i od rzeki Jaksartes, obecnie Syrdaria w dzisiejszym Kazachstanie, do pierwszych progów Nilu. W ciągu niecałych 30 lat rozrosło się z relatywnie niewielkiego obszaru w obecnym środkowym Iranie do największego mocarstwa, jakie kiedykolwiek widział świat. Dariusz I, znany jako budowniczy i reorganizator, umocnił perską dominację na obszarze obejmującym znaczną część znanego wówczas świata. Wydawało się, że imperium czeka długa i pomyślna przyszłość. Nikt nie mógł wtedy przewidzieć, że minie nieco ponad 150 lat i Aleksander Wielki błyskawicznie podbije całe państwo, a następnie włączy je do ziem Macedonii. Panowanie Dariusza I okazało się pod wieloma względami punktem zwrotnym w historii Persji. Jego wstąpienie na tron otaczała aura tajemnicy, spisków, oszustw i rozlewu krwi, co w mniejszym lub większym stopniu stało się symptomatyczne dla każdego przebiegu sukcesji tronu Achemenidów. Po śmierci Dariusza I pojawiły się pierwsze głębokie pęknięcia w potężnej perskiej machinie wojennej. Potem jak Dariusz I, syn lokalnego administratora, a więc pochodzący ze stosunkowo skromnej rodziny, przejął tron perski w wyniku spisku, musiał zmierzyć się z poważnym problemem. Z poprzednimi królami nie łączyły go żadne więzy krwi. Dariusz I poradził sobie z tą trudnością. Wymyślił wspólnego przodka i w ten sposób wykazał swoje pokrewieństwo ze słynnym Cyrusem. Perska dynastia miała odtąd nosić imię owego mitycznego Achemenesa. Stery przejął najstarszy syn króla, Xerxes, i chociaż bardzo starał się pójść w ślady ojca, historia nie była dla niego łaskawa. Znamy go głównie jako dowódcę ogromnej armii, która na przełęczy pod Termopilami poniosła moralną klęskę w starciu z 300 nieugiętymi Spartanami. W rzeczywistości pomagało im około 700 Tespijczyków i 400 Tebańczyków, lecz oczywiście 1400 nie brzmi tak heroicznie jak 300. Wyprawa do Grecji zakończyła się fiaskiem i zostawiła na honorze Xerxesa nieusuwalną plamę. Wielki król i król królów zginął w końcu niechlubnie w swoim łóżku, zamordowany przez wiernego ochroniarza. Królewska tiara przypadła jego młodszemu synowi Artaxerxesowi, który przedtem, zgodnie z nowo ustanowioną tradycją, kazał stracić swojego starszego brata. Artaxerxes zmarł w 424 roku przed naszą erą, po długim i stosunkowo spokojnym panowaniu, po czym rozpętało się prawdziwe piekło. Oprócz Xerxesa, jedynego prawowitego dziedzica, Artaxerxes miał jeszcze 4 nieślubnych synów, którzy rościli sobie prawo do tronu i nie mieli zamiaru cierpliwie czekać. Xerxes II został zamordowany przez swojego przyrodniego brata Sogdianosa już po 45 dniach rządów, podobno gdy leżał pijany w pałacu. Sogdianos mógł cieszyć się na nowo zdobytymi królewskimi przywilejami tylko przez pół roku, bo po tym czasie został obalony i stracony przez swojego młodszego przyrodniego brata Ochosa. Następnie Ochos bezzwłocznie skazał na śmierć 2 pozostałych pretendentów do tronu, dzięki czemu przejął władzę i do pewnego stopnia przywrócił spokój dynastyczny. Pod imieniem Dariusza II, choć w języku ludowym znany był lepiej jako Darius Notos, czyli Dariusz Benkart, panował przez 19 lat. W ten sposób dotarliśmy do prawdziwego punktu wyjścia opowieści, która niebawem zakończy się na piaskach pustyni między dwiema łodziami. Z powyższej krótkiej historii Imperium Perskiego należy przede wszystkim zapamiętać, że sukcesja wśród Achemenidów prawie zawsze przebiegała burzliwie i rzadko obywało się bez brutalnej przemocy. Dariusz II poślubił Parysatis, córkę swojej trzeciej babilońskiej konkubiny, a zarazem własną przyrodnią siostrę. Miał z nią 5 dzieci. Nie należy lekceważyć istotnej roli, jaką ta starożytna, zimna jak lód królowa odegrała w losach zarówno tego, jak i kolejnego pokolenia perskiej dynastii. Czuwała nad dobrobytem rodziny, a w szczególności nad aktywnością polityczną męża, niczym istna piekielna furia i zła księżniczka z bajki Avant la Lettre. Dzięki niezrównanemu talentowi do manipulacji, połączonemu z krwiożerczą bezwzględnością, przez 30 lat wiodła prym w licznych intrygach pałacowych. Co więcej, wydawało się, że to właśnie ona, bardziej niż sam Dariusz, rządzi dworem. Parysatis zawsze dopinała swego. Każdego, kto stanął na drodze jej bądź jej męża lub dzieci, prędzej czy później czekał straszliwy los. Przykładowo, gdy w późniejszym okresie życia napotkała groźną rywalkę w osobie synowej, a wówczas królowej Stateiry, od zemsty nie powstrzymywało jej ani fakt, że jej zmarły mąż osobiście zaaranżował to małżeństwo, ani miłość syna do żony. Stateirę zaproszono na obiad, a Parysatis poleciła najbardziej zaufanemu eunuchowi pokroić zatrutym nożem egzotycznego ptaka, który miał być daniem głównym. Zrobił to w taki sposób, że gdy obie kobiety zatopiły zęby w mięsie, tylko Stateira zjadła zatruty kawałek. Najedzona Parysatis musiała patrzeć z uśmieszkiem, jak biedna kobieta szybko zamieniała się w żałosne, drgające zwłoki. Kiedy w 404 roku przed naszą erą Dariusz II leżał na łożu śmierci, wezwał 2 najstarszych synów, Arsesa i Cyrusa, po czym wyraził życzenie, by to Arses przejął po nim władzę. Było to sprzeczne z gorącym pragnieniem Parysatis. Cyrus, drugi syn, był jej oczkiem w głowie i zrobiłaby dla niego wszystko. Wielokrotnie zasypywała męża argumentami i błagała, aby to Cyrusowi przypadł zaszczyt rządzenia państwem. Arses, w przeciwieństwie do młodszego brata, urodził się jeszcze przed objęciem tronu przez Dariusza i dlatego, zdaniem Parysatis, nie był odpowiednim sukcesorem. Decyzja Dariusza położyła jednak kres królewskim aspiracjom matki i syna. Dariusz wkrótce zmarł i Arses, zgodnie z jego wolą, został koronowany na nowego króla królów w Pasargadach, dawnej stolicy Imperium. Przyjął imię Artaxerxesa II. Cyrus nie zamierzał się z tym pogodzić. Udał się natychmiast do Lidii, nadmorskiej prowincji w Azji Mniejszej, której satrapą został jakiś czas wcześniej i rozpoczął przygotowania do przejęcia władzy. Najwidoczniej uznał, że skoro nie otrzymał jej po dobroci, to weźmie ją sobie siłą. W najgłębszej tajemnicy rekrutował licznych greckich najemników, a w korespondencji z bratem udawał niewiniątko. Pomimo całej tej skrytości, pochlebstw i prowadzenia różnych wypraw, które Cyrus przedstawiał jako prawdziwy powód ogromnego wzrostu wydatków na wojsko, Artaxerxes wyczuł niebezpieczeństwo i sam zaczął szykować się do starcia militarnego. W końcu Cyrus zdołał zebrać imponującą armię. Źródła z owych czasów podają, że liczyła ponad 13 tysięcy żołnierzy, włączając w to greckich najemników, sojuszników ze Sparty, lokalnie zwerbowaną kawalerię i perskich kolonistów, którzy prawdopodobnie widzieli w Cyrusie reinkarnację jego słynnego imiennika i zarazem przodka. Oddziały te stały się bardziej znane pod nazwą 10 tysięcy. Słynny grecki pisarz, historyk i filozof Ksenofont był w młodości jednym z greckich piechurów, którzy uczestniczyli w tej wyprawie. Wiele lat później napisał Anabazę, co w wolnym i dosłownym tłumaczeniu oznacza marsz. Relacjonuje on w tym dziele tytułowy marsz 10 tysięcy w głąb Persji, a także ich późniejszą ucieczkę z wrogiego terytorium. Skuszone perspektywą pieniędzy, chwały i innych hojnych nagród ruszyły na wschód. Artaxerxes dowiedział się, że Cyrus ciągnie z Lidii i natychmiast wysłał posłańców do wszystkich zakątków imperium. Nakazał poddanym chwycić za broń w obronie króla. Nie mieli innego wyjścia, jak tylko podporządkować się i wykonać ten rozkaz. Artaxerxes również dysponował wkrótce potężną armią, znacznie przewyższającą siły greckie. Choć najprawdopodobniej nie liczyły one 300 tysięcy żołnierzy, jak chwalił się Ksenofont. Jesienią 401 roku przed naszą erą dwaj bracia spotkali się w towarzystwie kilkudziesięciu tysięcy żądnych walki mężczyzn w Kunaksie, małej babilońskiej osadzie niedaleko Eufratu. Artaxerxes dysponował słynnymi rydwanami, których koła i podwozia były wyposażone w groźnie wyglądające kosy i które wjeżdżały w greckie szeregi niczym piekielna kosiarka. Nie bez powodu grecka pomysłowość wojskowa cieszy się światową sławą od tysiącleci, co po raz kolejny mocno podkreślono. Grecy zdołali w dużej mierze zniweczyć tę taktykę, po prostu odsunęli się na bok. Słynna kawaleria paflagońska, walcząca po stronie Cyrusa, zdołała zmusić część armii perskiej do ucieczki. Starcie przerodziło się w bezpośrednią i masową walkę wręcz. Wyróżniali się w niej doskonale wyszkoleni greccy hoplici. Persowie zostali zepchnięci do tyłu i wydawało się, że Cyrus faktycznie wygrywa, mimo że jego ludzie byli liczebnie w mniejszości. W jednej chwili wszystko się zmieniło. Cyrus, wbrew radom swoich dowódców, postanowił osobiście kierować armią bezpośrednio z pola bitwy. W chaosie, wśród wielu Persów uciekających w panice, dostrzegł nagle Artaxerxesa, który zgodnie z perskim zwyczajem dowodził swym wojskiem z centrum walki. Do tego momentu Cyrus powstrzymywał się od ścigania wycofujących się przeciwników, ale widok znienawidzonego brata sprawił, że gwałtownie zrobiło mu się ciemno przed oczami. "Widzę go!" ryknął i rozkazał swojej osobistej gwardii, złożonej z 600 jeźdźców, by wraz z nim rozpoczęła szarżę. Szybko pokonano dzielący braci dystans, a Cyrus rzucił włócznią, która trafiła perskiego króla prosto w napierśnik i zrzuciła go z konia. Przerażony Artaxerxes wykorzystał powstałe zamieszanie i wycofał się z kilkoma towarzyszami na pobliskie wzgórze, by tam się schronić. Tymczasem Cyrus znalazł się za linią wroga, odcięty od własnych oddziałów i jak opętany szukał brata. Przecież widział, że król spadł z konia, prawda? Ale gdzie on był? A do tego wszyscy beznadziejnie przeszkadzali mu w pościgu. Na bok, Łotry! Krzyknął do perskich żołnierzy w ich własnym języku. Większość posłuchała bez wahania, nie mając pojęcia, kim jest ten dziwaczny dzikus pędzący konno w mroku zapadającego zmierzchu. W tej chwili młody perski żołnierz Mitrydates podbiegł bliżej i rzucił włócznią w skroń Cyrusa. Nie miał pojęcia, że uwieździec to nikt inny jak dowódca wroga, ale było dla niego jasne, że nie należał do swoich. Krwawiący Cyrus spadł z konia, który natychmiast ruszył galopem przed siebie. Przesiąknięty krwią czaprak został podniesiony z ziemi i zabezpieczony przez towarzysza Mitrydatesa. Kilku eunuchów przyszło z pomocą oszołomionemu Cyrusowi. Należy zauważyć, że w oryginalnym greckim źródle pojawiają się oni raczej na zasadzie Deus ex machina i bezskutecznie próbowało mu pomóc wsiąść na innego wierzchowca. Jazda w siodle nie wchodziła jednak w grę, więc postanowili pieszo zaprowadzić mocno chwiejącego się rannego w bezpieczne miejsce. Po drodze natknęli się na grupę kaunianów, ubogich mężczyzn niskiego pochodzenia, którzy w armii króla wykonywali różne prace pomocnicze. Zobaczyli, że przechodzący byli ubrani w purpurowe tuniki, kolor wroga, więc zaatakowali. Jeden z nich ugodził Cyrusa włócznią w nogę od tyłu, powodując jego upadek i uderzenie już wcześniej zranioną skronią o kamień. W ten sposób ambicje pretendenta do tronu zakończyły się gwałtownie i ostatecznie. Chwilę później przejeżdżał tamtędy wysoki rangą oficer króla i zobaczył paru ludzi płaczących nad zwłokami. Zapytał więc jednego z nich, kogo dokładnie opłakują. O Artasyrasie, czyż nie widzisz, że to Cyrus leży tu martwy? Usłyszał w odpowiedzi. Nieco zaskoczony tą wiadomością, nakazał eunuchowi zachować odwagę i pilnować ciała. Następnie pojechał jak najszybciej do Artaxerxesa, który drżał ze strachu na wzgórzu i pogodził się już z klęską, by przekazać mu dobre wieści. W króla jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wstąpiły nowe siły. Wysłał około 30 zwiadowców, aby upewnili się, że to rzeczywiście jego brat wydał ostatnie tchnienie. Po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia opuszczał bezpieczne schronienie w towarzystwie zwiększającej się grupy żołnierzy, którzy stopniowo powracali po otrzymaniu tej informacji. Po dotarciu do zwłok Cyrusa, eunuch zgodnie z perskim prawem odciął prawą rękę i głowę zmarłego. Artaxerxes chwycił głowę swojego brata za długie, bujne włosy i uniósł ją wysoko, by pokazać wszystkim tym, którzy nadal mieli ochotę uciekać, że przywódca wroga został pokonany. Bitwa mogła wydawać się klęską, ale wojna została ostatecznie wygrana. Po powrocie do własnego obozu Artaxerxes miał jeszcze kilka spraw do załatwienia, począwszy od zrobienia czegoś z ponad 10 000 Greków, którzy świętowali zwycięstwo kilka kilometrów dalej w swoim obozie. Złe wieści jeszcze do nich nie dotarły. Gdy następnego dnia otrzymali wiadomość o śmierci Cyrusa, szybko zawarto pokój. Armia wroga musiała wydać na śmierć jedynie garstkę dowódców, po czym wszyscy pozostali mogli wrócić bez szwanku do domu. Zostało mu jeszcze tylko jedno. Nie zamierzał rozpowszechniać informacji, że ukrywał się niczym tchórz na wzgórzu, podczas gdy inni wykonali za niego brudną robotę. By móc rozgłosić wieść o tym, że osobiście pokonał brata w heroicznej walce wręcz, Artaxerxes musiał zapłacić za milczenie faktycznym zabójcom Cyrusa znaczną ilością złota. Mitrydates dowiedział się od posłańców, którzy przybyli do niego z darami, że to nagroda od wdzięcznego króla za znalezienie i przyniesienie mu czapraka konia Cyrusa. Wydawało się, że wszystko jest już przesądzone. Pretendent do tronu nie żył, wroga armia została pokonana, kary i nagrody zostały rozdane, a król był powszechnie znany jako bohaterski zwycięzca. Wszystko skończyłoby się dobrze, gdyby nie czyjaś męska duma i wściekłość pogrążonej w żałobie Parysatis. Najpierw kaunianin odmówił przyjęcia pieniędzy za milczenie. Rozgłaszał, że to on i tylko on zabił Cyrusa i że został niesłusznie pozbawiony honoru. Król postanowił ściąć mu głowę, ale Parysatis natychmiast temu zapobiegła. Morderca jej ukochanego syna nie mógł umrzeć tak łatwo. Wasza wysokość, zwróciła się do króla, nie pozwólcie temu przeklętemu człowiekowi na tak szybką śmierć. Zostawcie go mnie, a ja dopilnuję, by otrzymał odpowiednią karę za swoje butne słowa. Jak powiedziała, tak zrobiła. Parysatis nakazała katom, by łamali mężczyznę kołem przez 10 dni z rzędu. Po czym wyłupiono mu oczy, a ostatecznie uśmiercono go przez wlanie mu do uszu stopionej miedzi. Następny był Masabates, wierny eunuch króla, który okaleczył ciało Cyrusa. Parysatis nie obchodziło, że było to całkowicie zgodne z obowiązującym prawem. Każdy, kto miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią jej syna, musiał za to zapłacić krwią. Problem polegał na tym, że ze względu na jego pozycję powiernika króla nie mogła Masabatesowi nic zrobić. Pomocna okazała się przebiegła sztuczka. Pewnego wieczoru Parysatis zaproponowała Artaxerxesowi grę w kości i założyła się z nim o 1000 darików, w owym czasie ogromną sumę. Darik, złota moneta o wadze około 8,4 grama. Królowi dopisało szczęście i stał się bogatszy o sporą górę monet ze szlachetnego metalu. Parysatis doskonale udawała irytację z powodu przegranej i wezwała władcę do rewanżu, ale tym razem mieli grać o eunucha, którego sama wybierze. Parysatis przyłożyła się do zadania i dzięki nieco szczęśliwemu zbiegowi okoliczności zdołała wygrać. Plan się powiódł. Masabetes został natychmiast przekazany oprawcom i oskurowany żywcem. Jego ciało umieszczono ukośnie na trzech palach, a skórę przybito do czwartego tuż obok.